Amen. Zapraszamy brata pastora Waldemara do usługi.
Chwała Panu Bogu. Kiedy jechałem dzisiaj, to od samego początku padał lekki deszczyk, droga była mokra, aż do Kołobrzegu. Mówiłem, Panie Jezu, dzięki Ci za deszcz. Prawdopodobnie wszyscy zborownicy w Kołobrzegu przyjdą na nabożeństwo. Nikt nie pójdzie na plażę. Czy są takie osoby tutaj, które by poszły na plażę, gdyby dzisiaj świeciło słońce? Niech podniosą rękę może. Nikt nie podniósł ręki. Jestem zachęcony. No i całe szczęście, że nikt nie podniósł, bo następne zdanie by brzmiało, to jesteś bardzo kiepskim chrześcijaninem. Bardzo kiepskim. Ale tu są dobrzy chrześcijanie. Chcę się dzielić, kochani. Gdzie zegarek? A ten? Nowoczesność. Do której mamy? Do 11.45? Czy jak? Coś tak. Nie widzę go. Wiecie, to wszystko dużo widzę, ale czasu nie widzę. Jest, dobrze. Chcę się dzielić słowem, które w ostatnim okresie mocno jakoś pali się w moim sercu. Chcę podzielić się taką myślą dotyczącą Ewangelii Chrystusowej. Chcę powiedzieć, że Ewangelia zbawia i oczyszcza. Chcę powiedzieć, że Ewangelia to zbawienie, ale również oczyszczenie. Oczyszczanie. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, fragment kazania Jana Chrzciciela, 3 rozdział, od 7 do 12 wiersza. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, od 7 do 12. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje. I zbierze pszenicę swoją do spichlerza. Lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Bracia i siostry, my, tak powiem, generalnie nawracamy się z pogaństwa. Byliśmy poganami, byliśmy dalecy od Boga. Wprost Słowo Boże mówi: nieprzyjaciółmi Boga, wrogo nastanowionymi do Boga, nieznającymi Boga, ani Słowa Bożego. I nawracamy się, spotykamy się z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. I mamy taki obraz, że Pan Jezus przyszedł też do nas, do pogan, przyszedł do nas, którzy byliśmy absolutnie zgubieni. Byliśmy naprawdę tak dalecy, że nigdy byśmy nie znaleźli Boga ani drogi do Boga. Jezus przyszedł, zmiłował się nad nami i zbawił nas, zmienił nasze życie, dał nam nadzieję wiecznego życia. Cieszymy się, radujemy się. I w tym wszystkim, w tej całej naszej euforii, że jesteśmy zbawieni, oto byliśmy grzesznikami, zguba nas czekała wieczna, sąd Boży. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. I w tej euforii zapominamy o tym, przeaczamy jakby, bardzo często, to jest powszechne, kochani, że Ewangelia to nie tylko zbawienie, ale Ewangelia to oczyszczenie. Musimy spojrzeć na to z tej historii, choćby z takiej pozycji, jak to naprawdę było. Jezus przyszedł, wiecie, nie do pogan. Nie do Polaków, Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Amerykanów. Jezus przyszedł do Żydów. Przyszedł do Izraela, przyszedł do swojego ludu. To im był obiecany Jezus Chrystus. To im był obiecany Mesjasz. Przyszedł do swoich. My nie byliśmy Jego. My byliśmy poganami. Przyszedł do swoich. To tak, jakby Jezus dzisiaj przyszedł do nas. To tak, jakby Jezus dzisiaj, gdyby się miało powtórzyć i w naszej, powiem, w naszej scenerii, to tak, jakby Jezus dzisiaj przyszedł między innymi do zboru w Kołobrzegu. Jezus przyszedłby dzisiaj do was. Co on by miał do roboty u was? Przecież no jesteśmy dziećmi Bożymi. No ja, prawda? No, żyjemy już z Chrystusem tyle lat. Znamy Boga. Co on by miał do roboty? Wiecie, że wielu by go zignorowało i zachowałoby się tak, jak pobożni ludzie tamtych czasów. On przyszedł do swoich, on przyszedł do tych, którzy znali Boga, dla których Bóg się objawiał w niezwykły sposób. Jeśli chodzi o takie dowody działające na ludzką wyobraźnię, na nas, to oni, powiem to, Żydzi mieli 100 razy więcej dowodów niż my. Jaki ty masz dowód? Że Jezus przyszedł do ciebie, że ci się objawił. Może miałeś sen? Nie wiem, kto uwierzy twojemu snu. Nie musi nikt uwierzyć twojemu snu. A oni mieli dowody. Góra się trzęsła. Dym i ogień, strach. Drżało wszystko. Bóg wstąpił na górę Synaj. Przykazania na kamiennych tablicach. Świątynia, gdzie Boża chwała. Czy macie takie wrażenie, że czy myślicie o tym, że Pan Jezus każdego dnia przychodzi do nas, pośród nas? Czy macie chociażby takie wrażenie, że, czy takie myśli, że każda niedziela jest dniem, każde nabożeństwo jest chwilą, kiedy Pan Jezus przychodzi? I możesz się pytać, po co przyszedłeś, Panie Jezu? Co ty masz tutaj do roboty? Przychodzi nie po to tylko, żeby odebrać chwałę, żeby posłuchać modlitw, że ty dziękujesz Bogu, ty mu oddajesz chwałę, w pieśni śpiewamy ładnie. Przychodzi nas uczyć. Przychodzi nas oczyszczać. Nas oczyszczać? Wiecie, wielu by zachowało się, gdybyśmy mieli tą świadomość, a tak jest. Jeśli nasze życie inaczej przebiega, jeśli nasze nabożeństwa inaczej traktujesz nabożeństwa, to jesteś, nie wiem, jakimś takim zawieszonym w próżni. Nie przychodzisz tutaj z tęsknotą, z pragnieniem, żeby Bóg cię czegoś nauczył. Żeby Bóg coś nowego wniósł w twoje życie. Żeby Bóg zmienił twoje życie. Żeby Bóg odciosał ciebie z twojego ja, z twojego grzechu, z twoich pożądliwości, to takie nabożeństwo musi być ciekawe w sensie, powiem, wizualnym, musi być ciekawe. I dlatego, kochani, nie dziwcie się, że tysiące ludzi przychodzą tam, gdzie jest ciekawe w sensie wizualnym. Gdzie są dymy na scenie, gdzie jest takie szaleństwo. Przychodzą tysiące ludzi, tam przychodzi. Nie rozumieją, po co Chrystus przyszedł. Tak naprawdę odrzucają to posłannictwo Jezusa Chrystusa, tak jak faryzeusze i nauczeni w piśmie odrzucili poselstwo Jezusa Chrystusa. Co On będziesz nas uczył? My mamy Ojca Abrahama. My jesteśmy dziećmi Boga, wybranymi. Jan Chrzciciel, kiedy chrzcił ludzi i wśród tych, którzy przychodzą do chrztu, zobaczył faryzeuszów i zadyceuszów, był pełen, powiem, takiego Bożego gniewu i wykrzyknął: plemię żmijowe, któż was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie owoc. Dalej mówi: już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. I wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu, zostaje wycięte. Nie będzie wycięte. Zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Koniec z takim drzewem. Koniec z takim życiem. Koniec z taką pobożnością. To byli pobożni ludzie, faryzeusze. To byli, powiem, mogli mieć miano świętych. Znali bardzo dobrze Biblię. Znali całą historię. Mogli mówić godzinami o Bogu, o rzeczach wielkich, Bożych rzeczach. I byli naprawdę na piedestale. Ludzie nie widzieli ich obłudy. Jezus ją, powiem, wywiódł na jaśnie. Jezus o niej powiedział. Ten, który bada serca. Ludzie myśleli, to są nauczyciele naszej wiary. Oni nas uczą, jak żyć z Bogiem. Oni nas uczą, jak naśladować przykazań Bożych, jak być wierny Bogu. To byli naprawdę pobożni w zrozumieniu ludzkim, w tym słowie, to chowa tego znaczy, pobożni ludzie. Jan im mówi: plemię żmijowe. Kto wam powiedział, że tak, w taki sposób unikniecie kary, unikniecie sądu Bożego? I mówi w związku z tym, że siekiera jest już przyłożona do korzenia drzew i to drzewo nie będzie kiedyś wycięte i zostaje wycięte, te, które nie przynosi owocu. Co to oznacza? A siekiera już jest przyłożona do korzenia drzew. To oznacza koniec dla pozoranstwa. Koniec z pozoranstwem. Koniec z pseudopobożnością. Już koniec z udawaniem. Koniec z ubieraniem się w szaty pobożne. Całe wieki miało się im bardzo dobrze. Mieli dobrze. Sadyceusze. Mieli swoją pozycję. Całe wieki, pokolenia. Zbudowali swoją potężną pozycję. Najlepszą. Najwygodniejszą. Społeczeństwie. I oto tak ktoś przychodzi, kto chce zwalić ich konstrukcję. Przychodzi teraz Jan Chrzciciel, za chwilę Pan Jezus. I nie przychodzi wcale się z nimi dogadywać. Przychodzi do grzeszników, przychodzi do celników, przychodzi do pijaków, przychodzi do ludzi, powiem, z dna, a nie do nich. To było zagrożenie To było zagrożenie całej, powiem, wiekowej tradycji, wiekowej pozycji. I bronili się tak, jak zamiast pokutować, bronili się tak, jak wielu się dzisiaj broni. A już siekiera przyłożona do korzenia drzew. To znaczy koniec dla kłamstwa. Koniec dla maskowania się. Kochani, wiecie, Jezus dzisiaj przychodzi, tydzień temu był tutaj na pewno. Daj Boże, żeby był codziennie w waszym domu. Przychodzi, nie wiem, czego dostrzegacie. Przychodzi. Aby oczyszczać was. Nie wiem, czy macie na to czas. Może nie macie. A może nie jesteście zainteresowani tym, żeby was oczyszczał. Może mówicie, a co chcesz, to masz tu do roboty. Co masz do roboty w moim życiu? Siekiera przyłożona do korzenia drzew to oznacza, że Bóg zagląda do serca, do wnętrza. Nie patrzy pobieżnie, nie według widzenia oczu swoich. To byli pobożni według widzenia oczu. Według uszu. Pobożnie mówili. Serce było pełne drapieństwa i złości, mówi Słowo Boże. Serce było pełne wrogości do Boga. Pełne nieprzejednania i brak miłości do bliźniego swojego, na których wieszali coraz większe ciężary, a sami palcem nawet nie chcieli tknąć. To znaczy, że Bóg zaczyna patrzeć na serce i tylko według tego sądzi. Już nie z twojej pobożności, nie z twoich, powiem, haseł, które masz wypisane na swoim czole nawet, choćby. Patrzy w serce. A to oznacza oczyszczenie. To oznacza pragnienie Boga, by oczyszczać, bo serce brudne. A jakie inne? Znalazł w tobie serce czyste? Kiedy przyszłeś do Niego? Kiedy byłeś w świecie? Kiedy szukałeś Boga? Znalazł? Przyszedłeś z czystym sercem? Pełne brudu. Pełne złych pożądliwości. Pełne egoizmu. To oznacza oczyszczenie. Zamiar Boży, by oczyszczać. W ręku Jego jest wijadło, by oczyścić. Wiecie, to jest początek Ewangelii, kochani. To jest początek Ewangelii. Jeszcze nie ma wcale mowy o tym, że Jezus was kocha. Że chce wam dać życie wieczne. Że chce zapisać imiona, chce was uczynić szczęśliwymi. Jeszcze nie ma ani słowa o tym. To jest Ewangelia, to jest początek Ewangelii. Posłuchajcie tego. Tak się zaczęła Ewangelia. Pokutujcie. Upamiętajcie się. A upamiętać się to znaczy zmienić życie. Dlatego Jan mówi do nich, czyńcie owoce godne upamiętania. A upamiętać się to mają pojawić się owoce, które będą świadczyć o moim upamiętaniu. Owoce już się mają pojawić. One późno się pojawiają. Najpierw drzewo zaczyna soki ciągnąć. Jeszcze nikt tego nie widzi. A tam już, wiecie, w tym pniu się gotuje. Jak ludzie ściągają sok z brzozy, to najlepszym momentem jest ten moment, kiedy to rusza. Nic jeszcze nie widać, żadnego listka jeszcze nie ma, żadnego pączka jeszcze nie ma. I wtedy najlepiej jest dziurkę zrobić w brzozie i tak robią. Kiedy byliśmy na Ukrainie, to tam wszyscy mają beczki 200 litrów. Na dworze rośnie jedna taka brzuska i to ona napełniła te beczki. I mają z tego, powiem, przez prawie całą zimę kompot. Nie muszą kupować Pepsi. Lepiej się mają. To jest początek życia drzewa. Bo później, kiedy puści liście, to już soku nie ściągniesz. Liście to zabierają. Ale później są pąki, później są liście, kochani, ale jeszcze daleko do owocu. Owoc na sam koniec. Upamiętanie każe prowadzi człowieka do tego, że w jego życiu pojawią się już owoce. To jest prawdziwe upamiętanie. Kiedy w życiu pojawią się prawdziwe owoce. Można przyjść jak faryzeusze. Chcieli uniknąć Bożego sądu. Czuli, że coś się święci. Coś nieciekawego dla nich. A więc idźmy, ochrzcijmy się jak wszyscy ludzie. Ale to już skończyło się pozoranstwo. Jan nie był przedstawicielem pozornego, pozoranckiego chrześcijaństwa. Jan był przedstawicielem Bożego Kościoła. Bożego patrzenia na życie. Jan był posłany przez Boga. Jan był wyposażony w moc Eliasza. Eliasz, znamy z cudów, on nie uczynił żadnego cudu, ale miał tą samą moc, taką samą. Kierował już na inne rzeczy. Kierował na serca, patrząc na serca, dotykając się serc. Dlatego taka mowa jego jest. Siekiera przyłożona do korzenia drzew to znaczy zmiana życia. Zmiana życia. Zmiana życia faryzeuszy. Zmiana życia ciebie. Może jesteś nawet nieuczonym w piśmie jeszcze, a może jesteś uczony. Przeczytałeś 5 razy. Potrafisz dyskutować. Rozumiesz, że to znaczy zmianę twojego życia? I powiem wam, to jest dobre pytanie. Może się zdziwili, że kto by to odpowiedział tak Panu Jezusowi, gdyby dzisiaj Pan Jezus przyszedł i stanął tutaj. Może byście powiedzieli, co tu masz do roboty, Panie Jezu? Bo co ma do roboty Pan Jezus w twoim życiu, kiedy ty znasz Biblię, kiedy ty już świadczyłeś innym, chrzest przyjąłeś i chodzisz 10 lat na nabożeństwo, jesteś wierzącym. Co ma Pan Jezus do roboty u ciebie? Powiem, wielu z was odpowiedziałoby, Panie Jezu, nie masz nic do roboty, najwyżej weź chwałę, którą ci dam i idź. A Pan Jezus nie po to przyszedł. Przyszedł po to, żeby zajrzeć do naszego serca. Przyszedł po to, żeby oczyścić nasze serce. Przyszedł po to, żeby stworzyć lud, którego nigdy nie było w historii świata. Nigdy nie było. Kiedy anioł mówi do Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, mówiąc mu o jego narodzeniu, to mówi mu, że on to pójdzie przed nim, to jest u Łukasza w 1 rozdziale, 17 wiersz. On to pójdzie przed nim, przed Jezusem, w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. To jest istota. Bóg zamierzał przygotować sobie lud prawy. Nie lud wybrany, który nie był prawy. Ciągle musiał taszczyć ofiary do świątyni, wracać i znowu grzeszyć i znowu taszczyć ofiary. Nie o to Bogu chodziło. Lud prawy to lud, który będzie pełnił sprawiedliwe uczynki, to który będzie światłem świata. Wy jesteście światłością świata. Lud prawy. Tego nie było. Nigdy nie było. Do tej pory. Przyszedł Bóg czynić swoje dzieło. Mówi, nadchodzi czas, nadchodzi dzień, idzie dzień. Kiedy będę czynił moje dzieło, kochanie, i to jest Boże dzieło, lud Boży, Kościół Jezusa Chrystusa, to jest Boże dzieło, potężne Boże dzieło, niewymierne. Do takiego Kościoła włącza was Jezus Chrystus, włącza nas Jezus Chrystus, kiedy przychodzi do takiego Kościoła. Nie ma Kościoła A i Kościoła B, nie ma Kościoła ekstra i Kościoła nie ekstra, dla początkujących. Nie ma. Jest jeden doskonały, święty Boży Kościół. Jezus, zbawiając ciebie, stawia cię w szeregi tego Kościoła. Dlatego jest potrzebna jego praca. Dlatego jest potrzebna praca Ducha Świętego. Dlatego jest potrzebna praca Bożego Słowa, by ciebie i mnie oczyścić. Masz być inny niż pobożni ludzie tamtych czasów. Masz być inny. W środku masz być oczyszczony. W środku masz być święty. Święty. Bo Bóg jest święty. A to oznacza zmianę życia, zmianę priorytetów, zmianę serca, zmianę wszystkiego. Wiecie, nie tylko grzesznik ma się zmienić. No bo ma się zmienić, prawda? Jeśli pił, ma przestać pić, jeśli bił żonę, ma przestać bić żonę, jeśli przeklinał, ma przestać i tak dalej. Nie tylko grzesznik, nie tylko niesprawiedliwy ma się zmienić. Wiecie, pobożny, ale tak powiem pseudopobożny, też ma się zmienić. Faryzeusze i uczeni w piśmie też mieli się zmienić. Ci, którzy mieli klucze do Królestwa Bożego. Klucze. Jezus im to przyznał. Macie klucze. To było bardzo ważne. Ale oni mieli się zmienić. I to jest trudne. I prawdopodobnie jest to trudniejsze dla tego pseudopobożnego zmienić się niż dla grzesznika. Prawdopodobnie trudniej jest tobie przyjąć napomnienie Boże, przyjąć Słowo Boże, przyjąć nakaz Boży dzisiaj, teraz, niż grzesznikowi nawrócić się i ukać przed Bogiem za swoje grzeszne życie. Tobie jest dzisiaj źle, gorzej przyjąć, trudniej przyjąć Słowo Boże. Trudniej jest ci przyjąć. Kiedy Duch Święty przyjdzie i powie ci, porzuć świat, a przecież ja dawno porzuciłem świat, a Duch Święty pokaże ci 100 rzeczy w twoim życiu, które są ze świata. Chce ci pokazać. I trudno będzie ci przyjąć. I trudno będzie ci porzucić. Trudniej niż grzesznikowi się nawrócić. Dlatego, że pseudopobożny ma już stare swoje ścieżki. Pobożne ścieżki. Do świątyni, codziennie, kiedy trzeba, czy w każdą niedzielę, może już nie w każdy czwartek, bo nie mogę, bo coś tam i coś, ale w niedzielę, jeśli słońce jeszcze nie świeci i pada deszcz, to mamy swoje pobożne ścieżki do kościoła. Mamy swoje ścieżki do skarbnicy. Mamy swoje miejsce w kościele, ławkę swoją. O, to są prawidłowe ścieżki. O, ja jestem dobrym chrześcijaninem. Mamy swoje wartości. Swoje wartości. Myślimy, to no, już oparte na kanwie Bożego Słowa. No. Niekoniecznie, nie zawsze. Jeśli Bóg by tobie dzisiaj powiedział, ja ci to mówię, bo Bóg ci też to mówi, ale mnie to posłuchasz jak mnie, dziwnego człowieka. Tylko życzyłbym ci, żeby ci to sam Bóg powiedział. Zostaw telewizor, zostaw internet, ten durny internet. Zamień to na społeczność ze mną. Na modlitwę. Zostaw, nie przejmuj się swoją urodą. Nie reperuj jej w każdy możliwy sposób. Zajmij się pokorą. Nie wiem, czy byś przyjął, czy byś przyjęła to. Trudniej jest chrześcijaninowi przyjąć oczyszczenie Boże niż grzesznikowi zbawienie. Dlatego, że pobożny, pseudopobożny ma dobre zdanie o sobie. Jak poszło dwóch się modlić do kościoła, celnik i faryzeusz. Pamiętacie, jak się modlił celnik? Panie Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak ci wszyscy, oszuści, kłamcy, złodzieje. Albo jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego. Trudno jest Jemu zmienić swoje życie. Jezus przyszedł, żeby Go poprawiać. Jezus przyszedł, żeby Go oczyszczać. Jezus przyszedł, żeby zmienić całkowicie Jego życie, żeby uczynić Go całkiem innym człowiekiem. Nie takim pobożnym, jak On sobie wyobrażał. Że to się musi Bogu podobać. Nie, Bóg tworzył nową erę. Bóg stwarza lud, który jest prawy. Lud, który się brzydzi grzechem. Lud, który odwraca swoje oczy od świata. Lud prawy, który ma w sercu miłość do Bożej sprawiedliwości, a nienawiść do grzechu. Taki lud przyszedł sobie sprawić, bo dość ma takiego ludu, który miłował i Boga, i świat. Całe wieki się z nimi zmagał. Z ich ofiarami. Nie mógł już na nie patrzeć. Trudno zmienić chrześcijaninowi. Trudno zmienić. A skoro Pan Bóg patrzy na serce, skoro Pan Bóg oczekuje zmiany życia, skoro, tak jak mówi Jan Chrzciciel, wydawajcie owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie, że mamy Ojca. Wydawajcie owoc godny upamiętania. A więc, kochani, nie wystarczy podniesienie ręki. Nie wystarczy oświadczenie, że kocham Jezusa. Na początek to jest dobre i musi być. Od tego się zaczyna. A to nie koniec. To jeszcze nie wystarczy. Nie wystarczy zmiana Kościoła i niektórych obyczajów. Trzeba przynieść owoc. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. I to dobry owoc. Dobry owoc. Czytamy o tych dobrych owocach. I kiedy czytamy, to tak jakbyśmy czytali listę, nie wiem, z kosmosu. Gdzie to do ludzi? No do świata na pewno nie. Ale gdzie to do chrześcijan? To jest lista kwalifikująca. To jest lista, która mówi nam, o co Bogu chodzi. Owocem zaś ducha są miłość. Nie to, że kochasz Jezusa. Nie ta miłość, że ty mówisz, że kochasz Jezusa. Miłość, że zostawisz dzisiaj telewizor i zamienisz to na społeczność z Panem. Że zostawisz durny internet. Że zostawisz Facebooka, przed którym godzinami siedzisz. Godzinami siedzisz. Jesteś tak związany czy związana. I zamienisz to na społeczność z Chrystusem. Miłość, która wszystko odrzuci, co niepotrzebne. Radość. Przeżywacie głęboką radość w sercu swoim, tu, w domu, jak do pracy idziecie, jak w pracy jesteście. Potężna, głęboka radość. Cierpliwość. Komu to mówisz? Cierpliwość. Ty jesteś cierpliwy? Powiem wam, o niebo bardziej cierpliwy jak kiedyś. Chwała Bogu. Dużo bardziej cierpliwy jak wtedy, gdy ostatni raz to byłem u was. Dużo bardziej. I za to jestem Bogu wdzięczny. To Bóg czyni w moim życiu. Ale nie tylko w moim chcę to czynić. Uprzejmość. Uprzejmość od A do Z, od rana do wieczora, od kiedy tylko masz... Nie uprzejmość, jak masz humor. Uprzejmość, kiedy nie masz humoru. Uprzejmość, kiedy okoliczności pokazują, że nie tak. Kiedy żona jest przykra dla ciebie. Uprzejmość. Wtedy to jest owoc ducha. Owoc ducha jest owocem ducha. Jest zawsze. Uprzejmość, po prostu. Obojętnie, co się będzie działo wokół drzewa. Obojętnie, czy tam będzie dzik rył pod tym, czy tam będzie grad padał obok tego, czy tam będą kopać pod tym. Na drzewie wisi owoc, który się nazywa cierpliwość, który się nazywa łagodność. Obojętnie, co się będzie działo. Czy będzie słońce świeciło, czy będzie paliło 30 stopni, czy będzie deszcz, czy będzie huragan, na tym drzewie wisi owoc, cierpliwość, łagodność. Tym bardziej owoc ducha. Owoc Ducha Świętego. Żadna burza nie zerwie tego owocu, nie zmiecie, kochani. Żadna burza, żadna wichura tego drzewa też nie wyrwie, że zmarnieje owoc. To jest Boże drzewo. Wierność Chrystusowi. Wierność w myślach. Wierność w czynach. Wierność, ach. To nie jest mowa do kosmitów. To jest mowa do Kościoła. Do dzieci Bożych. Trzeba przynieść owoc. A główną myślą ewangelizacji dzisiaj jest to, że Bóg cię kocha, że chce ci dać szczęście, że chce ci dać pomyślność. Tak, jest to dzisiaj bardzo ważne. Pomyślność chce ci dać. Pomyślność. Dobry samochód, piękną żonę, dom i będzie chronił cię. Tak dzisiaj kuszą. Kuszą ludzi. To nie jest Boże Słowo. To nie są Boże obietnice. Kuszą ludzi, zwodzą ludzi. Daj 100 dolarów, Bóg ci da 1000 dolarów. Wiecie, to jest zrobienie, to jest czynienie, to jest wszeteczek, to jest nie wiem, co to jest. To jest obraza Boga. Uczynić z Boga handlarza najgorszej miary, który czeka na 100, żeby ci dać 1000. Chce wyrwać 100. Wiecie, i tego ludzie nie widzą. Chętnie dają 100, bo chyba dostaną 1000. Straszne. Ale ja dziękuję Bogu, że te czasy skończyły się 2000 lat temu. W ręku Jego jest zwijadło, by oczyścić klepisko swoje. On przyszedł do domu Bożego. On przyszedł do narodu Bożego. Co on miał oczyszczać? Co miałby oczyszczać dzisiaj tutaj? Co miałby oczyszczać dzisiaj w swoim życiu? Jest coś do oczyszczenia? Jeśli nie, to jesteś ślepy. Prawdopodobnie obłuda, faryzejskość zasłoniła twoje oczy. Popatrz tylko na jeden wiersz. Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. I wszystko zobaczysz. Co ma Bóg jeszcze oczyścić? Co ma Jezus jeszcze oczyścić? Oczyszcza klepisko. Oczyścić klepisko to znaczy, co to jest to klepisko? To jest, powiem najszerzej biorąc, to dom Boży, to Kościół. Tamten dom Boży przypominał jaskinię zbójców. Tak już tam było źle, w świątyni jerozolimskiej. Pan przychodzi oczyścić klepisko, to znaczy oczyścić dom Boży, którym my jesteśmy. Ale zawężając ten, to oczyścić nasze życie, nasze rodziny, zawężając jeszcze, to oczyścić moje serce, oczyścić moje myśli. Żeby nie było żadnych złych myśli. Żadnych pożądliwych myśli. Nie wiem, w każdą stronę pożądliwych. W stronę mamony, w stronę seksu. Wystarczy. Niech tylko tych nie będzie, to będzie fajnie. Ale Bóg chce oczyścić. Chce oczyścić. Mało tego, chce oczyścić. Bóg oczyszcza. Jan mówi, siekiera już jest przyłożona. I to drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, powiesz, ja chcę wydać dobry owoc i nie mogę. Chcę powiedzieć ci, bracia i siostry, jedną najważniejszą przyczynę, że jeśli chcesz wydać dobry owoc, a nie możesz. Najważniejsza przyczyna, pewnie 90% obejmuje. Taka recepta. Pan Jezus powiedział, nie może złe drzewo rodzić dobrych owoców. Wiesz, kiedy mówisz, chcę, ale nie mogę. To nie świadczy o tym, że ty jesteś słaby, że ty jesteś, nie wiem, kiepski trochę chrześcijanin, jeszcze niedojrzały. Jeszcze... Nie, to nie znaczy to. To znaczy, że jesteś jeszcze złym drzewem. To jest takie piękne, wiecie, nie może dobre drzewo wydać złych owoców. Tak? To jest Słowo Boże, czy ja mówię swoje rzeczy? I nie może złe drzewo wydać dobrych owoców. Dlatego po owocach ich poznacie ich. Nie wiem, żeśmy to wspominali. Dla wielu ludzi, również w naszym kraju, w Europie, niejaki Ulf Elkman był liderem. Ja powiem, dla mnie, ja tylko usłyszałem o tym, czego on naucza, to był to fałszywy prorok i zwodziciel. Ale dla wielu ludzi to był namaszczony sługa Boży. To był człowiek, który przebojem wdarł się w kościoły europejskie i tam robił, co robił. Zachwyceni byli tym, co robił. Teraz mówią, co się stało? Przeszedł na katolicyzm. Co się stało? Nic się nie stało. Po prostu przyszedł owoc. Liście szumiały pięknie. Liście szumiały pięknie. Coraz więcej ich było. Coraz więcej ich było. Coraz więcej zwolenników swojej nauki. Coraz więcej liści. Ale Bóg się jeszcze tym nie zachwycał. Bóg czekał na owoc i czeka na owoc. Bóg wiedział, jaki będzie owoc, tak? Bo Bóg wie. Ale nam każe czekać na owoc. Poczekaj na owoc. No i teraz masz owoc. To nie jest tak, że miał dobre życie, był sługą Bożym, a teraz nagle coś się stało. Nie. Powiem wam, u dzieci Bożych to się nie dzieje. U najmniejszych Bożych dzieci. Nie u namaszczonych sług nawet. Obdarowanych. Nie. U takiego małego niemowlaka nie dzieje się tak, jak u niego w życiu. Dlatego, że on jest w Bożych rękach. On jest w Chrystusa rękach. Z tej ręki nikt nie może wyrwać aż na wieki. Amen. Ale ten człowiek nie był w Bożych rękach. Prawdopodobnie nigdy. Nie ma tak. Nie ma takich zawodów na Bożej drodze, wiecie? Nie ma takich rozczarowań na Bożej drodze, że idziesz, miłujesz Pana, kochasz Go, naśladujesz życie, prawie za Niego dajesz, a na końcu taki on mam, ja jej kochany. Co się stało? Boże mój, co się stało? Gdzie ratunek znaleźć? Nie ma. Droga sprawiedliwych, droga, ale sprawiedliwych, kochani. Tak? Tych, którzy szukają sprawiedliwości. Dlatego jest napisane, Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jeśli zostałeś tylko na Królestwie Bożym, grozi ci poważne masz zagrożenie w swoim życiu. Jeśli, bo znalazłem Królestwo, bo ja już jestem dzieckiem Bożym, powiem, jesteś strasznie zagrożony, potężnie zagrożony. Jak Ulgman. Dlatego, że to się nie kończy. Jezus nie powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I koniec. I Jego sprawiedliwości. Zaraz będziemy mówić o tej sprawie, jak ona jest ważna. Musi być sprawiedliwość w naszym życiu. Musi się ona pojawić. Bo inaczej jesteś poważnie zagrożony. Stanąłeś w połowie drogi. I prawdopodobnie pierwszy lepszy wiatr cię zdmuchnie. Klepisko oczyszcza, to znaczy moje serce, moje myśli, nasz zbór. Pozwólcie, ale od tego ma się zacząć. Żeby jeszcze lepiej było z Boże, żeby jeszcze większe błogosławieństwo spływało na zbór. Chcecie tego? Czy macie tak dość po uszy? To pożyczcie nam w pouczynie. To zacznij od swojego życia. Jak to się mi się zmieni? Jak pastor się zmieni i będzie bardziej duchowy? Nie. Zacznij od swojego domu. Zacznij najpierw od swojego serca. A to wpłynie na twój dom. To się przeniesie do zboru. Nie trzeba będzie nie wiadomo czego robić. Przeniesie się. Zacznij się modlić. Poważnie się modlić. Nie, Panie Boże, dziękuję Ci, bo cały dzień upłynął, jestem zdrowy, chwała Cię za to. Amen. Nie, zacznij się modlić. Zacznij pościć za siebie, za swoją rodzinę, za swój zbór, bo tak wiele jeszcze jest do zrobienia. I przyjdzie Boże błogosławieństwo do twojego życia, do twoich dzieci. Do wszystkich dzieci twoich, ile ich będziesz miał. Ja mam 6 dzieci. Ja wam powiem, ja bym ich wszystkich, każdego po kolei postawił tutaj, mógł postawić jako wzór chrześcijanina. Tak oddani Bogu, nie na żarty. Łącznie z tymi, co jeszcze chrztu nie przyjęli. Bóg będzie błogosławił twoją rodzinę. Myślisz, że prosta, powiem, szablonowa modlitwa, Panie, zbaw moje dzieci, wystarczy? To jest walka z ciemnością, to jest walka z mocą ciemności. Oni są w więzach diabła. Tam się nie wyrywa przez zwykłe szablonowe, Panie Jezu, zbaw moje dzieci. Trzeba walczyć. Trzeba pościć i modlić się. Trzeba nie ustawać, trzeba się przybliżać do Boga. Trzeba wołać. Oczyści klepisko, a plewy spali ogniem nieugaszonym. A co są te plewy? A to jest właśnie ta fasada. To jest właśnie ten pozór. To są te łuski. To są te martwe uczynki. Ni takie, ni takie. Wielu chrześcijan ma przepustkę do martwych uczynków, bo mówią, to nie jest grzech. Czy to jest grzech? No to myślę, no nie jest grzech. Nie pisze, trudno znaleźć, że to jest grzech. Trudno znaleźć, że pomalować paznokcie, przyozdobić się, to jest grzech. No trudno znaleźć. No można to podpiąć pod to, że ozdobą waszą, niech... Ale ten, kto jest zainteresowany w tym, powie, odczep się, chłopie, co tam, ja nie mam klejnotów. A pozwól, żeby ci Duch Święty powiedział. Nie musisz mieć klejnotów, ja jeszcze kiedyś może tutaj powiedziałem. Dzisiaj są ważniejsze rzeczy jak dawniej klejnoty. Najka. Wyślij dziecko, młode dziecko, młodzieńca do szkoły bez najki. Taką zwykłą podkoszulkę mu kup. Zobaczysz, co się będzie działo z nim. To jest więcej niż klejnot. Markowe perfumy. To jest więcej niż klejnot. Buty na wysokim obcasie. Widzicie, każdy centymetr jest więcej niż dawniej złoto. Więcej znaczy dzisiaj dla was, młode dziewczyny. Więcej niż złoto dla królowej. Obojętnie, czy miała 2 łańcuchy złote, czy 3 łańcuchy. Ona to miała. Nie zmienił się świat. I nie zmieniły się wartości. To są plewy. Ale zrozummy to. Usłyszmy to, co jest napisane. Jezus przyszedł spalić plewy. Przyszedł je spalić. Dość miał ery ze swoim narodem, gdzie plewy walały się razem z pszenicą. Pełno tych plew było. Powiesz, no przecież nieważne plewy. To się dzisiaj mówi. Przecież to jest nieważne plewy. No przecież to jest nieważne. Plewa okrywa ziarno, a w środku jest pszenica. I każesz patrzeć na pszenicę. Przecież to jest pszenica. I tłumaczysz sobie, jest pszenica, ale posłuchaj, co mówi Jezus. Koniec tego, że tu pszenica i parę plew. Nie myślmy, nie mówmy o plewach. Jezus przyszedł spalić plewy. Jeśli nie pozwolisz, żeby spalił plewy twojego życia, to nie weszłeś w oczyszczenie. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Pomyślcie, bracia i siostry, co otrzymujemy od Pana? Ducha Świętego. i wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. Kochani, Ducha Świętego. Otrzymujesz Ducha Świętego. Po co? Nie dla próżnych efektów. Nie dla robienia dymu. A też nie po to, żebyś się chlubił. Jestem oszczony Duchem Świętym i tam jeszcze datę pamiętasz. Dobrze, ale nie po to ci dał Pan Bóg Ducha Świętego. Więc w jakim celu? I powiem, przypomnę wam werset, który oczywiście, gdybym was nie ubiegł, to połowa z was odniosłaby to do świata, a nie do siebie. Ale już was ostrzegam, nie odnoście tego do świata. Ale gdy przyjdzie On, przekona świat o sprawiedliwości, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. A co ma do pracy Duch Święty tutaj, w twoim życiu? Przecież ty już dawno nie jesteś grzesznikiem. Jesteś dzieckiem Bożym. Jezus to mówił do wierzących ludzi. Jezus to mówił do Żydów. Do jedynych prawdziwych chrześcijan tamtych czasów. Wybranych przez Boga. Absolutnie. Jezus im to mówi. Przyjdzie Duch Święty i przekona was o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jeśli żyjesz w ciągłych kłótniach w swojej rodzinie, ze swoją żoną, ciągle się to powtarza. Drobne, niedrobne, wszystko jedno. To znaczy, że Duch Święty nie przekonał cię o twoim grzechu. Bo powiedziałeś, a co ty masz do szukania w moim życiu? Idź do mojej żony. Dlatego ciągle narzekasz na żonę, na dzieci, na okoliczności, bo nie zostałeś przekonany o swojej winie. A wprost mówisz, jaka moja wina? To ona. Adam też tak mówił. Może pamiętacie jakąś inną wersję, czy mu się coś na coś przydało? Drodzy młodzi, jeśli szukasz swojej żony wśród najpiękniejszych, najładniejszych, to znaczy, że nie poznałeś sprawiedliwości Bożej. Duch Święty cię nie przekonał o sprawiedliwości Bożej. Bo u Boga absolutnie wszystkie są jednakowo warte. Absolutnie wszystkie. To u świata, to świat poszablonował. Ta jest seksy, ta nie jest seksy. Ta ma talię, a ta jest gruba. Ta ma wymiary tyle, 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 a tej 2 centymetry brakuje. Nie poznałeś, bracie młody, sprawiedliwości Bożej. Idziesz bez Boga, szukasz bez Boga. Co ma Jezus czynić w twoim życiu? Ma coś do roboty? Co ma Duch Święty robić w twoim życiu? Ma coś do roboty? Jeśli ukrywasz swój grzech, ten taki dobry grzech, lubiony twoim grzech, pożądliwość, zazdrość może, pornografię w swoim sercu, ukrywasz to i żyjesz z tym. To znaczy, że ciągle nie masz pojęcia o Bożym sądzie. Nie masz pojęcia. Duch Święty przyszedł przekonać nie tylko świat. Duch Święty przyszedł przekonać przede wszystkim. Jezus przyszedł oczyścić swoje klepisko. Jezus nie wchodził na teren świata. Zostawił świat. Nie wchodził na teren świata. Nie robił, powiem, czystek w rządzie. Nie robił czystek z ciemiężcami. Żadnego nie ukarał Rzymianina. Nie posłał go na szafot, nie skazał go na śmierć. Nie zabił. Nie wtrącał się. Jezus przyszedł oczyścić swoje klepisko, dom Boży. Tak oczyścić, jak nigdy nie był oczyszczony. Bez plew. Samo ziarno. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ogniem. Parę kartek do tyłu od Ewangelii Mateusza jest Księga Malachiasza. Trzeci rozdział mówi o tym ogniu. Przeczytam tylko drugi i trzeci wiersz. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on Chrystus. Chrystus, bo jest mowa o nim, że on przyjdzie. Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego, swój lud. Zbór w Kołobrzegu chce czyścić. Zbór w Połczynie chce czyścić. Kiedy skończył to czyszczenie? Jak się nawróciłeś, się ochrzciłeś, odstąpił? Nie. Chce czyścić. Po to przychodzi tutaj. Po to bracia głoszą słowo, żeby cię słowo oczyszczało. Oczyścić. Będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Są ofiary w niesprawiedliwości i nie są miłe Bogu. Są ofiary, które przynosisz, kiedy przychodzisz na to nabożeństwo, mówię, Panie, chciałbym Ci podziękować, ale mam takie brudne serce. Oczyść moje serce, przebacz mi moje grzechy, bo wczoraj pokłóciłem się z żoną, bo wczoraj oglądałem pornografię. Ja Ci chcę oddać. To nie są ofiary składane w sprawiedliwości. Dalej są niemiłe. Kiedyś Bóg nie mógł nic z tym zrobić. Musiał przyjąć Żyda i jego ofiarę i puścić go do domu. Ale teraz przyszedł oczyszczać, stworzyć sobie lud prawy, który przyjdzie z czystym sercem. Przyjdzie przed oblicze, bo przychodzi nie do świątyni na ziemi zbudowanej, przychodzi do świątyni żywej, żywego Boga. Przychodzi przed oblicze Boga. Myślicie, że Bóg by pozwolił, że to jest możliwe w ogóle? Żyd mógł przyjść, powiem, z bagażem grzechu tutaj i ciągnął za sobą baranka. Mógł przyjść do świątyni. Czy myślicie, że przed oblicze Boże my przychodzimy? Oczywiście się chełpimy tym. Lubimy się, chwała Bogu, bo to jest prawda. Czy myślicie, że tam można przyjść też z takim bagażem? Że to będzie miłe Panu, bo jak ty przyjdziesz i cały wczorajszy dzień, a może pół tygodnia, a może większość czasu w tym tygodniu, to ty byłeś bezbożnikiem. A teraz mówisz, przebacz mi, Panie, bo ja ci chcę złożyć ofiarę. Idź z powrotem, poszukaj se świątyni zbudowanej ręką ludzką. Pan Bóg chce stworzyć i chce stworzyć i stwarza, oczyszcza klepisko swoje, byś mógł przyjść i z szczerym sercem oddać mu chwałę. Czystym sercem, czystym sumieniem, pojednany z bliźnim, miłujący żonę, żona poddana mężowi, dzieci miłujące i posłuszne rodzicom. To jest chwała dla Boga. To jest właściwa atmosfera. Będzie przetapiał. Gdy przychodzi Boże wypławianie, ciągle słychać pytania w stronę Boga. Dlaczego to robisz? Dlaczego przetapiasz mnie? Przecież jestem złotem. Wiecie, co się przetapia? Złoto się przetapia. Srebro się przetapia, a nie żelazo. Srebro się przetapia. I złoto nie krzyczy, czemu mnie przetapiasz? Przecież jestem złotem. A my krzyczymy. Czemu chcesz mnie przetapiać? Przecież jestem złotem, przecież jestem twoim dzieckiem. Bo jesteś. To jest prawda. I to jest prawda, że Chrystus, że Bóg chce cię przetapiać 7 razy. A dlaczego? Po co? Taki brat był u nas, był, pracował u złotnika i się pytam go, przetapiałeś 7 razy? Nie pozwolił mi mój szef, bo to chyba za drogo by jego kosztowało, ale 3 razy przetapiałem. I mówi, wyobraź sobie, że wrzucasz obrączkę do tygla, obrączkę, która jest złota. I przetapiasz ją. I zgarniasz żużel. I odstawiasz to. I to tężeje. Jest przetopione złoto. Wrzucam 2 razy do tygla. Przetapiam. Jest żużel. Mniej, ale jest. I 3 raz. Jest żużel. I mniej, ale złoto jest czystsze. Tak? Świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Ja myślę, że jeśli chodzi o nasz stan, to nie tylko 7 razy by Bóg mógł, ale miałby prawo 777 razy. Tyle jest żużla. A Pan nie chce mieć żużla. Pan chce mieć czyste złoto. Dlatego chce nas przetapiać. I tam było takie istotne pytanie. Kto się ostoi? Kto się ostoi? Kto będzie mógł też znieść dzień Jego przyjścia? Mamy być oczyszczeni wewnątrz. To przetapianie ma na celu oczyszczenie naszego serca, naszych myśli. To znaczy, że to zło, które w nas mieszka, to, co się tam rodzi w sercu, z serca pochodzą wszystkie złe myśli, pragnienia i tak? Znamy to. Że to ma być unicestwione. To ma na celu przetapienie. Kto się ostoi? Lecz kto się ostoi? Wiesz, że w kinie grają film reklamowany jako odważny. Ze względu na co? No mówcie śmiało, to nie jest grzech powiedzieć to. Na co? Jak mówią, odważny film. Na co? Ale twardzi jesteście. Ze względu na śmiałe sceny erotyczne. Tylko dlatego mówią, odważny film. Ciągnie cię, by pójść. Czujesz wewnątrz dyskomfort, niepokój. Dlatego, że stoisz w pobliżu ognia Bożego i czujesz Jego żar, to Jego żarcie piecze. Jednak pokusa zwycięża. Poszedłeś. Czy w komputerze oglądałeś? Wiecie, uciekłeś od Bożego ognia. Kto się ostoi? Ty się nie ostałeś. Uciekłeś od Bożego ognia. Nie ostałeś się. A trzeba było podejść jeszcze bliżej do tego ognia. I byłbyś oczyszczony. Albo siedzisz przed komputerem w swoim pokoju i kusi cię pornografia. Wiecie, kiedyś, ja tak mówię o tym, wiecie, kiedyś, kiedy się w zborze, za mojej młodości, gdyby w zborze mówiło się, przydawało przykłady dotyczące złodziejstwa, przeklinania, to wszyscy by mówili, słuchaj, jesteś w zborze, wśród dzieci bożych. No co ty o takich rzeczach mówisz? Przecież nikt z nas tego nie robi. Ja teraz, stojąc przed wami, mówię o takich ohydnych rzeczach. Wiecie dlaczego? Bo nie jest już tak. Bo nie jest już tak. Przerażająca ilość dzieci bożych, chrześcijan, siedzi w pornografii. Od takiego do takiego. przerażająca. Kochani, mówię to, bo wiem. Kiedy ludzie nieraz wychodzą, żeby pokutować, pamiętam taką społeczność. Nie wiem, czy trzech zostało w siedzeniach. Przynajmniej co drugi. Co druga. Mówiła o pornografii. Siedzisz w swoim pokoju i cię kusi pornografia. Drżą ci ręce. Zasycha w gardle. Nie tylko z powodu podniecenia. Wewnątrz ciebie toczy się walka. Bo masz świadomość, że wkraczasz w najohydniejszy obszar grzechu. W najohydniejszy obszar grzechu. Uciekaj od grzechu. Zbliż się do ognia, do Bożego ognia. Pozwól, by cię stopił, bo ten ogień ma to do siebie, że on topi takie rzeczy. On topi taką konstrukcję. On niszczy nasz grzech. On niszczy nasze porządliwości. Chwała Bogu za taki ogień. Właśnie tego ognia brakowało starodostamentowym mężom Bożym. I dlatego zdarzały się takie szokujące rzeczy jak z Dawidem. Ale powiem wam na 100%, że Piotr nie miał tak szokującej wpadki. Paweł, Jan, Zebedeusz, 12. Nie miało, ani jeden nie miał takiej wpadki. Bo to jest nowe stworzenie. Nowe stworzenie. I ty, i ja nie musisz. Możesz z tego wyjść. Ale poddaj się Bożemu ogniowi. On spali twoją tą straszność. On spali to zło, które w tobie mieszka. Oczyści cię Bóg. Oczyści cię. Oczyszcza. A co będzie, jeśli nie poddasz się? Jeśli będziesz stał obok ognia? Po co ma piec? Wiecie, ten ogień to w różny sposób się przejawia. W doświadczeniach, w próbach, w walkach. Kiedy bierzesz krzyż swój na siebie, to jest chyba najlepsze źródło ognia i metoda Bożego ognia. Wziąć swój krzyż, zaprzeć się siebie i walczyć przeciwko grzechowi. Postawić nie. I wzywać mocy Bożej. I wzywać łaski od Pana, żebyś wytrwał. Wołać do Boga, a Bóg ci odpowie. I przejdziesz przez ogień. A co, jeśli będziesz stał obok? Nie będziesz oczyszczony. Nie będziesz oczyszczony. I gdy staniesz przed Bogiem, usłyszysz to, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 23 wierszu. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Nigdy was nie znałem. Dlatego, że naprawdę święty Bóg nie ma żadnej relacji z grzechem. Żadnej. Nie musisz już być bezradny wobec grzechu, bo Jezus dał wyzwolenie. Grzech nad wami, Pan, już nie, dawniej przed Chrystusem byli bezradni. Dlatego musiały trwać to, musiał być ten cień. Teraz nie jesteś bezradny. Teraz ty panujesz nad nim. Masz moc od Pana. Jezus za ciebie to zrobił. Wywalczył to dla ciebie. Ale nie walczy za ciebie. Nie zapiera się za ciebie. Jezus się nie zapiera. Duch Święty się nie zapiera. Ty się masz zaprzeć samego siebie. Ty masz odwrócić oczy. Kiedyś Bóg musiał znosić plewy, ale tęsknił za inną społecznością i to przyszło z Jezusem. Ewangelia, kochani, to oczyszczenie. Bóg posłał Jezusa, a ten rzucił ogień, który pali, chwała Bogu, pali moje plewy, moje i twoje. Oczyszcza wewnątrz, oczyszcza głęboko, naprawdę odmienia życie, naprawdę odmienia wartości. Naprawdę daje nienawiść do grzechu. Nienawiść. Już cię nie rusza, już cię nie ciągnie. Jeśli coś możesz dostrzec w swoim sercu, to nienawiść do tego. Teraz plewy mogą być spalone, klepisko oczyszczone i możemy składać Bogu ofiary w sprawiedliwości. Tego wam życzę, bracia i siostry. Żebyście mogli składać ofiary Bogu w sprawiedliwości. Życzę wam, jeśli jest to dla was całkiem nowe, może są tacy, ja myślę, że nie. Chcę zachęcić tych, którzy podejmują walkę, którzy podejmują ten trud, którzy podejmują ten bój. Idźcie, wierzcie, ufajcie Panu. Wołajcie do Pana. Bóg wam da więcej niż go prosicie. Zobaczycie, jak będziecie zafascynowani. Więcej. Bóg daje więcej. Modliłem się o dobrą żonę. Pragnąłem dobrej żony. Nawet, powiem, kosztem urody. I tak było. Ale dostałem bardzo dobrą żonę. Modliłem się o grzeczne dzieci. Dobre dzieci. Ale dostałem o wiele więcej. Pragnąłem być w zborze, który by budował mnie, w którym byłoby mi tak ciepło, w którym byłoby mi tak dobrze, w którym byłby obecny Bóg. I Bóg dał mi o wiele więcej. Wszędzie. O wiele więcej. Jestem przekonany, że gdy wytrwam w wierze, i stanę przed Bogiem. Bóg da mi o wiele więcej niż myślę. Niech Bóg was błogosławi. Powiem wam, dzisiejszy świat, dzisiejsza rzeczywistość, dzisiejsze chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem, które istnieje w ogniu, w wielkim, strasznym ogniu tego świata, ogniu grzechu, ogniu nieprawości. Ten ogień się pali, już wiecie, cała wszelka nieczystość wyszła na, powiem, z bram, ze swoich zaworów, otworzyły się te czeluście. I dzisiaj chrześcijaństwo nie może być takim niedzielnym chrześcijaństwem. Porzuć niedzielne chrześcijaństwo. Nic ci nie da niedzielne chrześcijaństwo. Jeśli masz zamiar praktykować niedzielne chrześcijaństwo, przepraszam, jeśli powiem za dużo, to nawet zostaw ten zbór. Idź w świat. Nic nie daje niedzielne dzisiaj chrześcijaństwo. Zbyt mocny ogień się pali obok, diabelski. Zbyt mocno atakowany jest człowiek. Zbyt wiele grzechu ma prawo, ma moc. Niedzielne chrześcijaństwo nigdy się w zasadzie nie ostawało, ale dzisiaj to nie ma nawet mowy. A więc jeśli spędzasz czas, jeśli spędzasz tydzień na Facebooku 1/3 czasu, w internecie 2 i nie masz już czasu dla Boga, nie masz już czasu dla Słowa Bożego, dla rozmyślania o Bogu, nie masz już czasu. Mówisz, taki ten świat tak szybko pędzi, zawróć, stań wreszcie. Jak nie masz mądrości, to zawołaj do Boga, ratuj mnie Boże. Jak myślicie, chrześcijanin tak może wołać, czy to jest wstyd? Może się wstydzisz zawołać, ratuj mnie Boże. Powstańmy do modlitwy. Dobry i łaskawy Boże, jesteś wielkim Bogiem. Panie, dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa Chrystusa, to, co miałeś najcenniejsze i najdroższe, Ale tylko On mógł nam przynieść wyzwolenie. Tylko On nam mógł przynieść zbawienie. Tylko On mógł złożyć ofiarę doskonałą. Tylko On może oczyszczać klepisko swoje i palić plewy. Panie, ja pragnę, aby moje życie, moje serce było tym oczyszczonym klepiskiem. Panie, dziękuję Ci za spalone plewy. Panie, to jest szczęście, Panie, widzieć spalone plewy. Ale jeszcze jest wiele do spalenia, Panie Jezu mój. Ja Ci dziękuję za pracę Ducha Świętego, za to, że Go dałeś nam, aby nas przekonywał o grzechu, o sprawiedliwości Twojej i o sądzie. Panie, oczyszczaj duszę naszą, serce nasze i myśli nasze. Ja Cię proszę za braćmi, siostrami i w tym mieście, Panie, w tym zborze. Panie, proszę Cię, abyś otworzył każde serce, Panie, na ten ogień. Abyś skierował każdego, Panie, tam do tego ognia, który przyszedłeś rozpalić i żeby nikt się nie schronił, nie cofał. Panie, żebyśmy wszyscy wytrwali i byli wypławieni. Żebyśmy się stali podobni do obrazu Syna Twojego. Panie, zerwij obudę, jeśli ją trzeba zerwać jeszcze. Zerwij, tak jak kiedyś przyszedłeś zerwać obudę z faryzeuszy, ale oni tego nie przyjęli, oni odrzucili. Panie, zerwij obudę dzisiaj z naszych serc. Zerwij pozoranstwo, Panie. Pokaż prawdziwe życie. Twoje życie było prawdziwym życiem. Nie było nic pozoranstwa. Nie było nic udawania. W Tobie widzimy wszelkie błogosławieństwo niebios i w Tobie mamy wszelkie błogosławieństwo niebios, Panie Jezu. Dziękuję Ci za wolność od grzechu. Dziękuję Ci za nowe stworzenie, że Nim jesteśmy, Panie, że Nimi nas czynisz. Dziękuję za Twój Kościół Święty. Bądź uwielbiony, Panie, za ten czas i bądź z nami, kiedy się rozjedziemy. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.